Dzieje Apostolskie, 4 rozdział do 22 wersetu. Przeczytajmy. Gdy oni przemawiali do ludu, podeszli do nich kapłani, dowódca straży świątynnej oraz saduceusze. Byli oburzeni, że nauczają lud i głoszą, że zmartwychwstanie jest w Jezusie. Schwytali ich zatem i osadzili pod strażą do następnego dnia, ponieważ zbliżał się wieczór. Tymczasem wielu spośród tych, którzy usłyszeli to słowo, uwierzyło. Liczba samych mężczyzn dochodziła do około 5000. Następnego dnia natomiast zeszli się w Jerozolimie ich przełożeni, starsi, znawcy prawa oraz arcykapłan Annasz, Kajfasz, Jan, Aleksander i wszyscy, ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. Postawili ich pośrodku i wypytywali, jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście? Wówczas Piotr, napełniony Duchem Świętym, przemówił, przełożeni ludu i starsi. Ponieważ jesteśmy dzisiaj przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego niepełnosprawnej osobie, dzięki któremu została ona uzdrowiona, to niech dla was wszystkich, a także dla całego ludu Izraela będzie jasne, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu ten człowiek stoi przed wami zdrowy. Jezus z Nazaretu jest tym kamieniem, który odrzuciliście wy, budujący, a który stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni. Śmiałość Piotra i Jana, a przy tym ich nieuczoność i prostolinijność, które zauważyli, wywołała u nich zdziwienie. Zaczęli też sobie uświadamiać, że ci ludzie byli z Jezusem. Jednocześnie widząc uzdrowionego człowieka, który stał razem z nimi, nie mieli nic przeciwko nim do powiedzenia. Polecili im zatem opuścić Wysoką Radę i naradzali się między sobą. Co mamy zrobić z tymi ludźmi? Rozważali. Wiadomo przecież, że za ich pośrednictwem stał się cud. Jest to jasne dla wszystkich mieszkańców Jerozolimy. Temu nie jesteśmy w stanie zaprzeczyć. Nie możemy jednak dopuścić, aby się to między ludem jeszcze bardziej rozniosło. Dlatego zakażmy im surowo, aby w tym imieniu już więcej do nikogo nie przemawiali. Wezwali ich więc i nakazali, aby nawet nie próbowali mówić lub nauczać w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli, co jest słuszne przed obliczem Boga? Słuchać bardziej was czy Jego? Osądźcie, my nie potrafimy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Wtedy oni po dodatkowych groźbach zwolnili ich. Nie znaleźli bowiem nic, za co mogliby ich ukarać. Do ich zwolnienia przyczynił się również fakt, że cały lud chwalił Boga za to, co się stało. Szczególnie, że człowiek, na którym dokonał się ten cud uzdrowienia, liczył sobie ponad 40 lat. To jest Boże Słowo. Apostoł Piotr w 12 wersecie mówi pewną rzecz odnośnie zbawienia. Mówi, że zbawienie jest wyłącznie w Jezusie. Inaczej mówiąc, Piotr powiedział, że nie ma zbawienia poza Jezusem Chrystusem. I dla współczesnego człowieka Zachodu takie stwierdzenie jest nie do przyjęcia. Dla współczesnego człowieka Zachodu takie postawienie sprawy jest wyrazem arogancji. Jest to wywyższanie się, jest to pewność siebie połączona z lekceważeniem innych. Współczesny człowiek kultury zachodniej jest wyznawcą idei, że wszystkie religie są dobre. I wszystkie religie mają w sobie jakiś element prawdy. Człowiek Zachodu stwierdza, że żadna religia nie ma pełni prawdy. Każda religia ma jedynie jakiś element prawdy, w związku z tym każda religia prowadzi do Boga. Dlatego nie można powiedzieć, człowiek Zachodu nie powie, że zbawienie jest tylko w Jezusie. Dla takiego człowieka to stwierdzenie apostoła Piotra i apostoła Jana jest stuprocentową arogancją. Tak? Jest wyrazem arogancji. Postawę współczesnego człowieka z zachodu można wyrazić za pomocą pewnego podobieństwa ze słoniem, przypowieści ze słoniem. Jest słoń i jest czworo niewidomych ludzi. I każdy z tych niewidomych stoi w różnym miejscu i dotyka tego słonia w różnym miejscu, w różnych miejscach. Jeden dotyka ogona słonia, a ponieważ jest niewidomy, to mówi, że to jest lina. Inny dotyka ucha słonia i mówi, że to jest wachlarz. Trzeci dotyka boku słonia i mówi, że to jest ściana. Czwarty dotyka nogi słonia i mówi, że to jest drzewo. Więc wszyscy oni dotykają jednego słonia, ale każdy z nich, ponieważ nie widzi, rozpoznaje co innego. I tak człowiek z zachodu mówi, jest z religiami. Każda z nich ma jakiś element prawdy, ale żadna z nich nie ma jej w pełni. Dlatego nie można powiedzieć, że jakaś religia jest lepsza od pozostałych. Nie można powiedzieć, że jakaś religia jest prawdziwa z wyłączeniem pozostałych. Nie można powiedzieć, że jakaś religia ma pełnię prawdy. Jeśli ktoś tak mówi, to jest arogantem. Więc trzeba postawić pytanie, czy to, co mówi Piotr, jest arogancją, czy też nie? Czy arogancją jest stwierdzenie, że zbawienie jest wyłącznie w Jezusie? A może arogancją jest stwierdzenie to współczesnego człowieka zachodu, kultury zachodniej? Może arogancją jest stwierdzenie, że wszystkie religie są równe i mają tyle samo prawdy, że każda z nich prowadzi do Boga? Jak to sprawdzić? Musimy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Piotr mówi to, co mówi? Z jakich powodów Piotr stwierdził, że zbawienie jest wyłącznie w Jezusie, Chrystusie? Wtedy będziemy wiedzieć, czy jest to wyraz jego arogancji, czy też nie. Więc spójrzmy na okoliczności, w jakich pojawia się to stwierdzenie. Piotr i Jan uzdrowili człowieka, który od urodzenia nie chodził. Miał 40 lat i od urodzenia nie chodził. Tego człowieka sadzano przy bramie świątyni, aby tam prosił o datki. Z tego się utrzymywał. I Piotr i Jan uzdrowili tego człowieka, który natychmiast wstał i zaczął chodzić. Wszedł na teren świątyni razem z nimi i tam cieszył się z cudu, jaki się na nim dokonał. I wielu Żydów, którzy byli w tym czasie w świątyni, rozpoznało tego człowieka. Przecież od wielu lat tam siadywał, czy był przynoszony. Od wielu lat tam prosił o jałmużnę, więc rozpoznali go, że to właśnie był ten człowiek i że teraz chodzi. I chwali Pana za cud, który się dokonał w jego życiu. A ponieważ trzymał się blisko uczniów, apostołów, to automatycznie ludzie zgromadzili się wokół nich. I wtedy Piotr i Jan zaczęli nauczać ich o Jezusie Chrystusie. I za to zostali aresztowani. Następnego dnia stanęli przed Radą Najwyższą, czyli można powiedzieć, że odbyła się rozprawa sądowa. Pytano ich podczas tej rozprawy, jaką mocą lub w czyim imieniu uczynili ten cud. Uczniowie bez wahania, bez zastanowienia, można powiedzieć, odpowiedzieli, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa, którego ta Rada Najwyższa ukrzyżowała, czyli wydała na ukrzyżowanie. Ten Jezus Chrystus został wzbudzony z martwych i On jest sprawcą cudu. Więc pierwsza rzecz, z jaką mamy tutaj do czynienia, to fakty. Mamy do czynienia z faktami. Faktem jest, że ten człowiek został uzdrowiony. Jest mnóstwo świadków tego wydarzenia. Nikt tego nie poddawał wątpliwość, nawet sama Rada Najwyższa tego nie poddawała wątpliwość. To było oczywiste. Wszyscy jakby widzieli tego człowieka wcześniej, teraz widzą, że on chodzi. No, od urodzenia nie chodził, więc no, dokonał się cud. Więc Rada Najwyższa, no nie miała co do tego wątpliwości. A trzeba pamiętać, że Rada Najwyższa, no z tego co przeczytaliśmy widać, że nie była przychylna chrześcijanom, nie była przychylna Chrystusowi, ale nie mogła nic z tym faktem zrobić, bo to był fakt. Ten człowiek został uzdrowiony. Drugi fakt jest taki, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa. Mamy relację tego wydarzenia, prawda? W 3 rozdziale, 4-8 wersety. Wówczas Piotr wraz z Janem wpatrzył się w niego i polecił: spójrz na nas. Tamten uczynił to w oczekiwaniu, że coś od nich otrzyma. Tymczasem Piotr powiedział: nie mam srebra ani złota, lecz daję ci to, co mam. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu wstań i rusz z miejsca. Następnie uchwycił go za prawą rękę i podniósł. Wtedy człowiek ten natychmiast odzyskał siłę w stopach i kostkach. Podskoczył, stanął na nogach i ruszył przed siebie. Wszedł razem z nimi do świątyni, a tam chodził dookoła, podskakiwał i wielbił Boga. W 12 wersecie jest mowa o tym, że uczniowie nie dokonali tego uzdrowienia swoją własną mocą, ale że to Jezus uzdrowił tego człowieka. I dalej w 4:10 Piotr mówi, że stało się to uzdrowienie, stało się w imieniu Jezusa Chrystusa, więc ci, którzy bezpośrednio byli zaangażowani w ten cud, można powiedzieć, pośredniczyli w tym cudzie, dokonali się tego cuda, autorstwo czy sprawstwo przypisują Jezusowi Chrystusowi. Nie przypisali tego sobie, swojej własnej mocy czy pobożności, ale przypisali Jezusowi Chrystusowi. Więc mamy fakty. Pierwszy fakt jest taki, że dokonał się cud. Drugi fakt jest taki, że ten cud dokonał się w imieniu Jezusa Chrystusa. Trzeci fakt jest taki, że Jezus został ukrzyżowany. To znaczy, że mamy tu do czynienia z prawdziwą osobą, która żyła i która została ukrzyżowana. Wielu ludzi uważa, że Jezus jest jakąś postacią mityczną, ale nie. Tutaj mamy do czynienia z faktem. Jezus został ukrzyżowany. Ta sama rada, która sądziła teraz Piotra i Jana, wydała Jezusa na ukrzyżowanie. Pozbyła się go, oni go znali. Oni wiedzieli, kim jest, znaczy może nie do końca rozumieli, kim jest, ale wiedzieli, kim jest, czego dokonuje i czego naucza. I to było dla nich niewygodne. Dlatego się go pozbyli poprzez ukrzyżowania. Więc ukrzyżowanie Jezusa było faktem. Było oczywistością, było wydarzeniem historycznym, w który zaangażowana była ta rada, przed którą Piotr i Jan stali. I czwarty fakt jest taki, że Jezus zmartwychwstał. Piotr i Jan widzieli zmartwychwstałego Jezusa. Rozmawiali z Nim, jedli z Nim. Paweł, inny apostoł, w 1 Koryntian 15 wspominał o 500 osobach, które widziały zmartwychwstałego Jezusa i które w czasie pisania jego listu jeszcze żyły. Ale Rada Najwyższa też o tym wiedziała. Rada Najwyższa też o tym wiedziała i starała się to ukryć, starała się za wszelką cenę ten fakt zatuszować. Mateusz w swojej Ewangelii w 28 rozdziale, wersety 11-15 napisał: gdy one były w drodze, kobiety, które szły od grobu, niektórzy ze strażników przybyli do miasta i donieśli arcykapłanom o wszystkim, co się stało. Wówczas zebrali się wraz ze starszymi i po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy. Mówcie, nakazali, że jego uczniowie przyszli w nocy i gdy spaliście, ukradli ciało. A gdyby namiestnik o tym usłyszał, my go przekonamy i wybawimy was z kłopotu. Oni więc wzięli pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono. Taka też pogłoska rozniosła się między Żydami i krąży po dzień dzisiejszy. Więc Rada Najwyższa stanęła przed faktem, że grób jest pusty, że w grobie nie ma ciała Jezusa. I co z tym zrobić teraz? Uczniowie, czy tam wcześniej był, Jezus mówił, że zmartwychwstanie. Więc co z tym zrobić? Jak rozwiązać ten problem, który mają? No najprościej to powiedzieć, że Jezus wcale nie zmartwychwstał, tak, że uczniowie ukradli ciało. Strażnicy donieśli kapłanom, że ukazał się anioł przy grobie, który odwalił kamień zasłaniający wejście do grobu, a oni ze strachu stanęli jak wryci, jak martwi. Więc trzeba było wymyśleć jakieś wyjaśnienie tego, że ciała nie ma w grobie. Więc najprościej, że przyszli uczniowie i ciało ukradli. Ale z takim wyjaśnieniem sprawy jest ogromny problem. Jest ogromny problem. Oczywiście uczniowie mogliby tak zrobić, ale tego nie zrobili. Dlaczego nie? Ponieważ nie wierzyli w zmartwychwstanie. To jest oczywiste. To przynajmniej z relacji ewangelistów wynika, że oni mieli problem ze zmartwychwstaniem. Śmierć Jezusa była dla nich ogromnym ciosem. Uczniowie nie brali pod uwagę kwestii zmartwychwstania. Oni, mimo że Jezus im mówił kilkukrotnie o tym, że zostanie ukrzyżowany, że umrze, i że, ale też mówił o tym, że trzeciego dnia powstanie z martwych. Dla nich historia się kończyła na ukrzyżowaniu. Oni zmartwychwstania nie brali pod uwagę. Dlatego też Jezus po swoim zmartwychwstaniu musiał ich korygować, musiał ich napominać za ich niewiarę, że nie wierzą w to, co mówiło Pismo, że Jezus musi umrzeć, ale też musi zmartwychwstać. Więc uczniowie Jezusa byli w takim stanie, że nie myśleli o wykradaniu ciała. Dla nich historia się, można powiedzieć, skończyła. Był fajny człowiek, fajny nauczyciel, który dokonywał wielkich rzeczy. Mieliśmy wspaniałe nadzieje co do niego, a to wszystko się rypnęło, ponieważ został zabity. Koniec. Ponadto trzeba pamiętać, że jeśli by się tak stało, może inaczej trzeba pamiętać, że jeśli by tak się nie stało, jeśli by Jezus nie zmartwychwstał, a uczniowie faktycznie ukradliby ciało Jezusa, to Piotr i Jan by o tym wiedzieli, bo byli jednymi z 12, czy 11, którzy byli najbliżej Jezusa. Więc oni by wiedzieli, że z tym zmartwychwstaniem Jezusa to jedno wielkie kłamstwo, jedna wielka ściema. A trzeba pamiętać, że stali przed tą samą Radą Najwyższą, która pozbyła się Jezusa, która Jezusa wydała na ukrzyżowanie i która mogła to samo zrobić z nimi. Mogła podstawić fałszywych świadków i mogli zrobić proces taki sam, jak miał Jezus i pozbyć się tych ludzi. Więc powstaje pytanie, czy Piotr i Jan byli szaleńcami, którzy są gotowi umrzeć za kłamstwo, jeśli Jezus nie zmartwychwstał. Tak? No, trzeba być szaleńcem, żeby umrzeć za jakieś kłamstwo, skoro Jezus nie zmartwychwstał, tylko ukradli Jego ciało, tak jak twierdzą Żydzi, no to szaleństwem jest umierać za, upierać się przy kłamstwie. Tak, historię pewnego człowieka słyszałem, na jeden pastor mówił, gdzieś tam na wschodzie Polski pojawił się człowiek, który twierdził, że jest Chrystusem. No i tam przychodził do jakiejś wsi i tam mówił wszystkim dookoła, że on jest Chrystusem, więc prości ludzie, czy chłopi pomyśleli, no dobrze, jak jesteś Chrystusem, to złapali go, przynieśli krzyż, no to my cię teraz ukrzyżujemy. Tak? Skoro jesteś Chrystusem, to nie powinno być dla ciebie problemu, bo wstaniesz z martwych. No to ten człowiek uciekł, wyrwał się i uciekł, już więcej nie przychodził tam i nie mówił, że jest Chrystusem. Tak? Więc trzeba być naprawdę szaleńcem, żeby umrzeć za kłamstwo. A skoro oni byli gotowi umrzeć, czy byli gotowi ponieść konsekwencje, czy upierali się przy tym, że Jezus powstał z martwych, że to Jezus jest sprawcą tego cudu, znaczy, że coś jest na rzeczy. Oni musieli widzieć faktycznie tego zmartwychwstałego Jezusa i byli gotowi o tym świadczyć. Byli gotowi oddać życie nawet za to, co powiedzieli. Więc rozsądniejsza wydaje się ta druga odpowiedź, że jednak uczniowie widzieli zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa i to powodowało, że nie mogli nie mówić o Nim, że nie mogli nie mówić o zmartwychwstaniu. Zatem mamy tutaj do czynienia z faktami, które przedstawia nam Piotr. Są to fakty potwierdzone przez wielu ludzi, przez naocznych świadków. Widzimy, że Piotr porusza się w sferze faktów, w sferze prawdy historycznej, w sferze wydarzeń, które faktycznie miały miejsce. I te fakty są powiązane z osobą Jezusa Chrystusa. W związku z tym muszą prowadzić do jakiegoś teologicznego wniosku. Mamy pewne fakty, które powodują, że musimy zadać pytanie, kim jest Jezus. Jeśli dokonał cudu, jeśli został ukrzyżowany i zmartwychwstał, to kim On jest? I taki wniosek teologiczny przedstawia nam Piotr w wersecie 11. Jezus z Nazaretu jest tym kamieniem, który odrzuciliście wy, budujący, a który stał się kamieniem węgielnym. Piotr mówi nam tu, posługując się cytatem ze Starego Testamentu, że Żydzi odrzucili Jezusa. Żydzi, czyli głównie faryzeusze, kapłani i uczeni w piśmie, nie uznali Jezusa za godnego, by mu zaufać. Żydzi nie uznali Jezusa za Mesjasza, za Chrystusa, za Syna Bożego. Odrzucili wszystkie jego twierdzenia dotyczące jego osoby, dotyczące tego, kim on jest. Dlatego też wydali go na ukrzyżowanie. Jezus był dla nich niewygodny. Jego nauczanie było dla nich niewygodne, dlatego postanowili się go pozbyć. Wzgardzili nim, odrzucili go. Nie przyjęli tego, co mówi, ani tego, co robi. Ale Bóg wzbudził Jezusa z martwych. Bóg wywyższył Jezusa ponad wszystko, wywyższył tego, którym wszyscy żydowscy przywódcy religijni wzgardzili. Bóg uczynił go kamieniem węgielnym, a kamień węgielny to najważniejszy kamień całej budowli. Kamień węgielny to taki kamień, który jest najważniejszy w całej budowli. Jeśli chodzi o wybawienie, jeśli chodzi o zbawienie, to Jezus jest najważniejszym elementem tego zbawienia, ponieważ zbawienie jest w Jezusie, czy jest przez Jezusa. Piotr i Jan i też inni apostołowie chodzili z Jezusem przez 3 lata od momentu rozpoczęcia jego publicznej służby. Piotr i Jan byli uczniami Jezusa. Jezus ich nauczał, a jego nauka poparta była różnymi cudami. Ale powstaje pytanie, jaka była nauka Jezusa odnośnie zbawienia? Co Jezus nauczał odnośnie zbawienia? I Jezus, widzimy, konsekwentnie powtarzał, że zbawienie jest wyłącznie przez wiarę w Niego, że do Ojca można tylko przyjść za Jego pośrednictwem. Dlatego Jezus wzywał ludzi do odwrócenia się od grzechu i do wiary w Niego. Dla Jezusa był to jedyny sposób na ratunek przed nadchodzącym gniewem. Jezus widział siebie jako jedyny ratunek dla ginącego świata. Dlatego posłał swoich uczniów, aby szli na cały świat i czynili uczniami wszystkie narody. Jest tu pewna konsekwencja, jest tu pewna logika. Tak? Jezus jest zbawieniem, jest jedynym zbawieniem. Jest jedynym ratunkiem, dlatego posyła swoich uczniów na cały świat, żeby szli i wszystkim ludziom głosili. I wie, że niektórych z nich zabiją. Więc gdyby Jezus nie był przekonany co do tego, co mówi, gdyby gdzieś tam była jakaś wątpliwość, że może jest jakaś inna droga, to po co narażać innych ludzi? To byłoby okrutne. Ale nie ma. Jezus rozumie, że nie ma innego sposobu, nie ma innej drogi do Ojca, jak tylko przez Jezusa, tylko przez Niego. Więc biorąc to wszystko pod uwagę, fakty historyczne, to kim jest Jezus oraz to, czego nauczał, dla apostoła Piotra, dla apostoła Jana, dla wszystkich innych apostołów mógł być tylko jeden wniosek. Nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni. Sami nie jesteśmy w stanie się zbawić. Potrzebujemy Zbawiciela, a jedynym Zbawicielem danym nam przez Boga jest Jezus Chrystus. Czy jest to zatem wyraz arogancji? Czy jest to wyraz arogancji Piotra i Jana? Czy jest to wyraz arogancji tych wszystkich, którzy podpisują się pod tym stwierdzeniem? Nie wydaje mi się. W tym stwierdzeniu znajduje się pewien proces, który trwa 3 lata. W czasie tych 3 lat Piotr i Jan i inni uczniowie stopniowo odkrywali, kim jest Jezus. Czytając Ewangelię widzimy, jak ich oczy stopniowo się otwierają. Oni stopniowo zaczynają rozumieć, kim jest Jezus. Dochodzą do pewnych wniosków stopniowo. Więc stykają się z pewnymi faktami, słyszą nauczanie, widzą, co Jezus dokonuje i to powoduje w nich pewien proces myślowy, że muszą sobie zadać pytanie, kim On jest. Więc nie jest nie jest arogancją z ich strony, kiedy mówią, że Jezus jest Chrystusem, że Jezus jest Zbawicielem, że Jezus jest jedynym Zbawicielem. Fakty na to wskazują, że Jezus jest Chrystusem. Fakty mają po swojej stronie. Analiza nauczania Jezusa wskazuje, że Jezus jest jedynym Zbawicielem. To stwierdzenie Piotra, że nie ma w nikim innym zbawienia, nie jest wyrazem arogancji, ale jest wyrazem pokory apostołów. Arogancja jest wtedy, kiedy pomijamy fakty, kiedy pomijamy prawdę i za wszelką cenę upieramy się przy swoim. Wtedy jest arogancja. A tutaj mamy coś odwrotnego. Mamy fakty, mamy analizę, mamy pewien proces, dochodzenie do pewnych wniosków z czasem, więc jest to wyraz pewnej pokory uczniów, kiedy stwierdzają, że Jezus jest jedynym Zbawicielem. Jeżeli stwierdzenie apostołów, że zbawienie jest wyłącznie w Jezusie, nie jest wyrazem arogancji, lecz pokory, to zobaczmy, jak jest z tym stwierdzeniem tego człowieka zachodu, czy kultury zachodniej, współczesnego człowieka. Sprawdźmy, czy stwierdzenie, że wszystkie religie są sobie równe i mają sobie jakiś element prawdy, jest wyrazem pokory, czy też jest wyrazem arogancji. Człowiek zachodu uznaje to stwierdzenie za prawdę. Tak, wierzy w to, że tak jest. Ale czy ma po swojej stronie jakieś fakty, które by to potwierdzały? Uczniowie mieli fakty, które potwierdzają ich stwierdzenie. A czy człowiek kultury zachodu, współczesny człowiek, ma fakty, które to potwierdzają, które potwierdzają jego twierdzenie? Nie. Nie ma żadnych faktów. Jego twierdzenie nie ma nic wspólnego z faktami. To jest pewne założenie, które człowiek zachodu przyjmuje, w które wierzy, nie mając na to nie mając żadnego poparcia w faktach. To twierdzenie wydaje mu się jedynie słuszne, to twierdzenie wydaje mu się jedynie prawdziwe. Ale skoro nie ma faktów, które by za tym stały, to jak może w to wierzyć? To jest wtedy wyraz ślepej wiary. Ślepa wiara to taka, która nie ma poparcia w faktach. Jest to wiara w założenie, bez poparcia faktów, i jest to ślepa wiara. Więc człowiek zachodu, kiedy twierdzi, czy kultury zachodu, współczesny człowiek, kiedy twierdzi, że arogancją jest mówić, że zbawienie jest wyłącznie w Jezusie, myli się. Jest to jego wyraz ślepej wiary w założenie, które przyjął. Kolejny element jest jeszcze ciekawszy, tak? Ponieważ na pierwszy rzut oka wydaje się, że to stwierdzenie, że wszystkie religie są równe, tak, że wszystkie religie są dobre, że wszystkie religie mają jakiś element prawdy i że prowadzą wszystkie religie do jednego Boga, to na pierwszy rzut oka wydaje się to fajne stwierdzenie. Dobre stwierdzenie, prawdziwe stwierdzenie. Takie stwierdzenie pełne pokory, prawda? No bo wszystkie religie, nie wyróżniamy żadnej, wszystkie religie, ale to jest tylko na pierwszy rzut oka, bo jak się przyjrzeć temu z bliska, to się okazuje coś zupełnie innego. Zobaczmy. Wróćmy do tej ilustracji ze słoniem. Współczesny człowiek zachodu mówi, że właśnie, że w każdej religii jest element prawdy. Dlatego wszystkie religie są sobie równe. Religie są jak ci ślepcy, którzy dotykają słonia i próbują rozpoznać, co to jest. Ale w tej ilustracji człowiek zachodu nie jest jednym ze ślepców, ponieważ on widzi całego słonia jako jedyny. Jako jedyny widzi całego słonia i jako jedyny jest w stanie stwierdzić, że wszyscy inni nie widzą słonia. Tak? Więc już widać, że to stwierdzenie jest pełne arogancji. Ja jeden wiem, a wszyscy inni się mylą. Ja jeden widzę, a wszyscy inni są ślepi. Więc człowiek zachodu, kiedy mówi, że wszystkie religie są równe, że w zasadzie jakiś element prawdy jest we wszystkich religiach, ale żadna religia nie ma pełni prawdy, to stwierdza, że ja wiem najlepiej. a wszyscy inni się mylą. Więc jak można nazwać taką postawę? No jest tylko jedno słowo. Arogancja. To nie jest postawa pokory, jest to wyraz ogromnej arogancji współczesnego człowieka Zachodu. Jego przekonanie nie ma poparcia w faktach. Jego przekonanie wynika jedynie z przyjętych założeń wstępnych. Jego przekonanie jest wyrazem ślepej wiary w poprawność przyjętych założeń wstępnych. Tutaj nie ma tego procesu dochodzenia do prawdy. Nie ma procesu weryfikowania wydarzeń czy zdarzeń, czy też weryfikowania faktów. Jest krótka droga. Przyjąłem pewne założenie i ono jest słuszne, bo ja je przyjąłem. Koniec. Przyjąłem założenia, ponieważ one są właściwe. Dlaczego? Ponieważ są. Ponieważ tak mi się wydaje, ponieważ jestem przekonany o ich słuszności. Więc ja jedynie uważam słusznie, a wszyscy, którzy twierdzą inaczej, są ograniczeni, są fundamentalistami, są talibami, można powiedzieć, chrześcijańskimi czy ślepcami. Nie ma tu nawet odrobiny, nawet grama pokory. Za to jest mnóstwo arogancji. Więc widzimy, że arogancja jest czymś złym. Arogancja mówi nam, że nie ma potrzeby sprawdzać, nie ma potrzeby weryfikować, bo przecież i tak to nic nie zmieni. Przecież to jest i tak kłamstwo w pewnym sensie. Prawda? Po co sprawdzać, czy chrześcijaństwo jest prawdziwe? Po co sprawdzać, czy chrześcijaństwo jest prawdą, czy ten Jezus faktycznie jest Zbawicielem? Po co sprawdzać? Przecież to i tak jest kłamstwo. Tak dzisiaj mówi współczesny człowiek kultury zachodniej. Ale już wielu ludzi tej zachodniej kultury przejechało się na takim twierdzeniu. Czy też wyłożyło się, kiedy zaczęli sprawdzać Biblię, kiedy zaczęli sprawdzać to, co w Biblii jest napisane, to, co jest napisane w Nowym Testamencie, kiedy zaczęli być konfrontowani z faktami. Otwierali Pismo Święte, otwierali Nowy Testament, zaczęli czytać. I wielu z nich przestało być arogantami, zaczęli być pokornymi, zaczęli być ludźmi, którzy dla których chrześcijaństwo stało się jedyną prawdziwą religią, dla których Jezus Chrystus stał się jedynym Zbawicielem. Przykładem może być Josh McDowell, apologeta chrześcijański, autor wielu różnych książek dotyczących kwestii zmartwychwstania, dotyczących kwestii Jezusa, czy boskości i tak dalej, więc apologeta. Ale on też właśnie rozpoczął taką drogę od pewnej arogancji. Ale kiedy zmierzył się z faktami, to jego arogancja wyparowała, bo nie miała żadnych podstaw. Nie miała żadnych podstaw. I zobaczył, że Jezus faktycznie jest tym, kim mówił. Zrozumiał, że Jezus jest Chrystusem i że jest Zbawicielem, że jest jedynym Zbawicielem. I takich przykładów pewnie można mnożyć. Przykładów ludzi, którzy byli arogantami. A dla zabawy zaczęli czytać Nowy Testament. Dla zabawy, prawda, żeby zobaczyć, jakie śmieszne rzeczy są tam wypisane. Jakie śmieszne rzeczy ludzie powymyślali. Ale kiedy zderzyli się z faktami, ich postawa się zmieniła. Dlatego nie bądźmy arogantami. Nie bądźmy ludźmi, którzy są pokorni, którzy weryfikują fakty, którzy sprawdzają, którzy dociekają, którzy zadają pytania, którzy znają Nowy Testament, całe Pismo. Na czym opiera się twoja wiara? Czy twoje przekonanie odnośnie chrześcijaństwa i Jezusa? Dlaczego wierzysz w to, co wierzysz? Czy twoje przekonanie opiera się na faktach? Czy wyłącznie na założeniach? Abyśmy mogli razem z Janem i Piotrem powiedzieć, że nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni. Jeżeli odrzucimy tą prawdę, Jeżeli odrzucimy fakty, to nie pozostaje dla nas żadne zbawienie. Nie ma zbawienia poza Jezusem. Ono jest tylko w Jezusie Chrystusie. A jeżeli odrzucamy Jezusa Chrystusa, to odrzucamy możliwość, jedyną możliwość zbawienia. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękuję Tobie za to, że Ty pomagasz odkłamywać tą rzeczywistość, jaką obserwujemy, że Ty pomagasz nam widzieć rzeczy, jakimi są naprawdę i Panie, dzięki Ci za to, że możemy widzieć, że to nie jest arogancja, kiedy mówimy, że Jezus jest jedynym Zbawicielem, że nie ma żadnej innej drogi do Ojca, jak tylko do Ciebie, Ojcze, jak tylko przez Niego. To nie jest wyraz arogancji, ale jest to wyraz pokory, Panie. Ponieważ mamy fakty, ponieważ widzimy nauczanie Jezusa, ponieważ analizujemy to i musimy dojść do tego wniosku, Panie, w zderzeniu z faktami, że, no, że tak musi być, tak właśnie jest, że Jezus jest jedynym Zbawicielem i nie ma w nikim innym zbawienia. I Panie, niech ta prawda będzie mocno wyryta na naszych sercach, żebyśmy, kiedy staniemy przed ludźmi, którzy będą chcieli nas sądzić z powodu naszej wiary, z powodu naszej ufności w Jezusa Chrystusa, żebyśmy nie zaparli się Jego, ale żebyśmy mogli powiedzieć to, co powiedział Piotr, żebyśmy z odwagą mogli powiedzieć to, co powiedzieli Piotr i Jan przed Radą Najwyższą. Nie ma innego Zbawiciela, jak tylko Jezus Chrystus. Nie ma innego Zbawiciela. Panie, ucz nas tego. Proszę Ciebie, żeby nasza wiara była utwierdzona właśnie, była oparta na faktach, na wydarzeniach historycznych. Panie, proszę Ciebie, żebyśmy nie byli arogantami w żadnej mierze, którzy mają swoją wiarę opierają tylko i wyłącznie na jakichś założeniach. Proszę Cię, otwieraj ludzi, oczy ludzi, którzy właśnie nie widzą, że są arogantami, że arogantami nazywają nas, a sami są gorszymi arogantami, Panie. Proszę Ciebie, Ojcze, żebyś zbawił tych ludzi, żebyś otworzył ich oczy, żeby mogli zobaczyć, że ślepo wierzą, że wierzą w rzeczy, które nie mają poparcia żadnego w faktach, które nie mają żadnego poparcia, bo są tylko i wyłącznie założeniami. Panie, proszę Ciebie o to, żebyś zmieniał nasze myślenie, nasze postrzeganie, żebyś, Panie, dawał nam tą pokorę, pokorę w weryfikowaniu, pokorę w przyjmowaniu tych faktów, godzenia się z nimi, żeby to się wyrażało w naszym poddaniu się Jezusowi Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi. Amen.